zapowiada nam gospodarka. W studio Poranka Wnet z Częstochowy Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Stanisław Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący tegoż regionu. Dzień dobry panom.
Dzień dobry panom.
Czytali panowie encyklikę Centesinus Annus Jana Pawła II, czy nie?
Nie.
No to trzeba nadrobić. Bez tej encykliki trudno zrozumieć, czym powinna być gospodarka, jak się powinien rozwijać świat gospodarczy, więc tutaj stawiamy minusa na wstępie panom przewodniczącym.
Trudno.
Trzeba będzie
nadrobimy.
Nadrobić. Szanowni panowie, Częstochowa to było miasto przemysłowe. To jest zdanie prawdziwe czy fałszywe? Było czy jest? Jak to wygląda, panie przewodniczący?
Częstochowa to było miasto przemysłowe. Częstochowa bardzo mocno odczuła ten, ja tutaj ośmielę się powiedzieć, układ pookrągłostołowy, gdzie prowadzono gospodarkę rabunkową. Częstochowa to było trzecie miasto pod względem wielkości przemysłu włókienniczego w Polsce po Łodzi i Bielsku. Częstochowa to również potężna huta stali, która w tej chwili istnieje, ale już w bardzo okrojonym kształcie.
Kiedy przemysł włókienniczy, który był pod względem gospodarczym, wizytówką Częstochowy, zanikł? Kiedy go zlikwidowano?
To był początek lat 90.
Czyli tak jak wiele gałęzi przemysłu
tak
w innych
miastach. Tak jak powiedziałem,
miastach,
to po tym układzie okrągłostołowym tą rabunkową gospodarkę było widać w Częstochowie bardzo mocno.
Ile osób zatrudniał przemysł włókienniczy? To były dziesiątki tysięcy, tysiące?
To było liczone w tysiącach.
W tysiącach pracowników?
W tysiącach, a musimy mieć świadomość tego, że to nie tylko pracownicy, ale również rodziny, bo jedno miejsce pracy w przemyśle to jest plus 4-5 osób.
Powiedział
około przemysłu.
Jacek Strączyński, przewodniczący regionu częstochowskiego Solidarności. Co się zostało? Przemysł włókienniczy całkowicie został wyparty z tego regionu?
Praktycznie tak.
Nic się nie zostało, ale została huta, w której pan przewodniczący kiedyś pracował.
Tak, ja pracowałem kiedyś w hucie Częstochowa, jestem związany z nią do dnia dzisiejszego, można powiedzieć. Ale jest również jeden z wiodących i chyba największych zakładów pracy w Częstochowie, to jest TRW, z którą związany jest mój kolega zastępca.
Stanisław, opowiedzmy o zakładzie, bo to jest zakład, jak on powstał? On powstał na bazie prywatyzacji istniejącej fabryki, czy powstał od podstaw?
Nie. TRW powstało od podstaw 1990 roku. Inwestor tu zainwestował amerykańskie pieniążki. TRW zajmuje się systemami bezpieczeństwa do samochodów.
Produkujemy poduszki powietrzne, pasy.
Poduszki powietrzne, pasy. Powstał teraz kompleks Centrum Inżynieryjnego. Centrum Inżynieryjne, Centrum Księgowości, Centrum Informatyczne. Budujemy nową halę na ulicy Ekonomicznej. Tam znowu systemy elektroniczne, które będą wspomagać kierowcę, żeby bezpiecznie cofał. Także zakład się naprawdę rozwija. Obecnie zatrudniamy ponad 6 tysięcy osób.
Podejście do związków zawodowych, jakie było, jakie jest?
To znaczy my sobie wywalczyliśmy z pracodawcą ciężką pracą pewne układy. Pracodawca nas postrzega jako partner społeczny, rozmawia o wszystkim. Są nieraz nieporozumienia, ale rozwiązujemy to przy stole.
Trudności w założeniu komórki związkowej i jej rozwoju były, czy?
Nie.
Tu nie?
Tu nie było. Powstał w 1996 roku Związek Zawodowy NZZ Solidarność, świętej pamięci Sobota, później był przewodniczącym Sławek Jeziorowski. Od 2012 ja pełnię tą funkcję.
Zakład zatrudnia 6 tysięcy osób, to jak na dzisiejsze czasy duża liczba, to jest
tak,
bardzo duża
liczba, ponieważ no, mamy potężną produkcję zarówno poduszek, jak i pasów i to się w cały czas rozwija.
Produkcja, jak rozumiem, przecież nie tylko na polski rynek, ale pewnie na rynek europejski, a może i światowy.
Światowy, to jest globalna sprzedaż, rynek amerykański, rynek europejski i wschód nawet.
Padają zarzuty, że firmy, które tutaj przychodzą z zagranicy, nawet jeśli inwestują, tworzą fabryki, zatrudniają ludzi, to jednak gro zysków transferują do swojego kraju posiadania, nie inwestują w otoczenie dookoła, nie chcą sponsorować klubów sportowych czy imprez, jak to wygląda w tym przypadku.
To znaczy, jeśli chodzi o TRW, to mogę tutaj panu redaktorowi trochę przyznać racji, bo niechętnie się inwestor angażuje w takie w taką finansową pomoc. Natomiast jeśli chodzi o rozwój, to widać to, że myśli o rozwoju zakładów, dalsze zatrudnianie, czyli dla pracowników to niby jest dobrze, natomiast dla lokalnego rynku nie jest to tak postrzegane.
I społeczeństwa, bo wiele osób podkreśla, że to jest właśnie clue. Tu właśnie jak w Soczewce widać, że kapitał ma narodowość, bo on może rozwijać biznes, zatrudniać ludzi, ale znacznie chętniej angażuje się w akcje społeczne czy w rozwój społeczności lokalnej w swoim rodzimym kraju, a w kraju zagranicznym tylko czerpie zyski, oczywiście daje pracę, płaci podatki, to jest jasne, no ale ten czysty zysk trafia gdzie indziej.
To jest prawda, panie Rytkusz.
Jeszcze wróćmy do drugiego zakładu, który kiedyś był bardzo duży, teraz znacznie zchudł, czyli Huty Częstochowa. Kto obecnie jest tej huty właścicielem?
Obecnie właścicielem jest ukraiński inwestor. Od 2005 roku, kiedy huta została sprzedana, w tej chwili właścicielem jest ISD.
Firma z Donbasu. Wojna odbiła się na kondycji naszej huty, naszej, mówię, częstochowskiej. Czy nie było takiej?
Czy wojna się odbiła?
Mówię, wojna oczywiście na wschodzie Ukrainy i w Donbasie.
Panie redaktorze, my byliśmy w pewnym okresie czasu w takiej sytuacji, gdzie musieliśmy wyłączyć stalownię z produkcji. Ze względu na ceny energii, ceny złomu, po prostu produkcja na stalowni nie była opłacalna. I w tym momencie stal była sprowadzana z Ukrainy. I tu, jeśli chodzi o wojnę, to tak, dlatego że między innymi chyba to było powodem, że stal jest produkowana w dalszym ciągu, czy z powrotem na naszej stalowni, i to jakby z naszego punktu widzenia dobrze, bo uruchomiliśmy z powrotem stalownię, daliśmy pracę.
Bo ta stal, która była produkowana w Donbasie w wyniku wojny, no przestała być tam wytwarzana. Ukraińcy chcąc, nie chcąc musieli uruchomić zakłady w Polsce. Tak. Pan przewodniczący kiwa twierdząco głową, ale czy huta i czy stalownia pracują pełną parą? To jest tak, że wytwarzają tyle, ile by mogły przy obecnym zatrudnieniu i stanie technicznym?
Panie redaktorze, huta jest ustawiona jakby, można powiedzieć, na dużo wyższą moc produkcyjną. To znaczy jesteśmy w stanie produkować około 100 tysięcy ton stali miesięcznie, około 1 000 000 ton stali rocznie. Na informacje, które posiadam na dzień dzisiejszy, w tej chwili ta produkcja jest dużo niższa, ale jest na tyle, że pozwala na około 30 tysięcy, że pozwala na funkcjonowanie tego zakładu.
Ale nie na rozwój w kraju, który się buduje, w kraju, w którym gdzie się nie przejedzie drogą, widać koparki, nasypy, mosty także. Wydawałoby się, że o zbyt stali nie powinno być trudno.
Tak mogłoby się wydawać, a szczególnie w latach, kiedy były prowadzone inwestycje związane z Euro 2012, gdzie faktycznie powstawało tych obiektów mnóstwo, jeśli chodzi o obiekty drogowe czy też stadiony sportowe. A w tym okresie właśnie w hucie było najgorzej. Była duża redukcja zatrudnienia ze względu na brak produkcji, a związane to było z brakiem zbytu, bo stal prawdopodobnie, która była używana do budowy tych obiektów, była sprowadzana stamtąd, skąd szły pieniądze.
Pieniądze szły z Niemiec.
Pieniądze szły z Unii i pewnie wyroby również.
Wyroby również. Ten, kto dawał pieniądze, ten zamawiał produkcję i pieniądze trafiały nie do polskich zakładów, tylko do zakładów niemieckich.
No prawdopodobnie tak.
Prawdopodobnie tak było, ale stal gruba, budowa mostów czy przepraw to jest tylko odprysk głównej produkcji, bo stal gruba, wedle mojej skromnej wiedzy, to jest przede wszystkim odbiorca takiej stali jest przemysł okrętowy.
Tak, na pewno tak to było połączone, że głównym odbiorcą wyrobów hutniczych w postaci blach grubych były polskie stocznie.
Były.
Ale to w pewnym momencie zaczęło stanowić coraz to mniejszy procent odbioru naszych wyrobów, więc wpadliśmy w hucie na, myślę, że genialny pomysł, aby tą blachę przetworzyć. Dlatego z dwóch powodów. Pierwszy powód to wiadomo ekonomiczny, że blacha nieprzetworzona, sprzedawana w arkuszach ma zupełnie inną cenę niż blacha przetworzona. A przetwórstwo blachy polegało na tym, że właśnie budowaliśmy konstrukcje stalowe, czyli cieliśmy tą blachę, spawaliśmy ją i robiliśmy gotowe konstrukcje. Także taki most mógł powstać również bez żadnego problemu w hucie Częstochowa.
Upadek przemysłu stoczniowego w Polsce, stoczni w Szczecinie, w Trójmieście bardzo się odbił na zakładzie w Częstochowie. To jest tak, że musiało odejść ileś tysięcy osób, czy ileś set osób z pracy, żeby utrzymać zakład?
Kiedy inwestor nabywał przedsiębiorstwo, pracowało w nim około 5 tysięcy pracowników. Mieliśmy jednym z warunków kupna huty przez inwestora było wynegocjowanie ze związkami zawodowymi, z partnerem społecznym pakietu socjalnego. I ten pakiet socjalny mieliśmy bardzo dobry, niektórzy mówią, że na tamten czas najlepszy w Polsce. Właściciele przestrzegali tej umowy społecznej, ale w pewnym momencie, no tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, zakład był w tak złej kondycji, że coś trzeba było z tym zrobić. Więc zaproponowano pracownikom odejścia z firmy za pieniądze.
To były
różne pieniądze. No podobnie jak w górnictwie.
Były klauzule zakazu powrotu do pracy w hutnictwie?
Znaczy takich klauzul nie było, ale nie było też możliwości powrotu, dlatego że jeśli właściciel płacił pieniądze i rozwiązywał umowę o pracę z pracownikami, no to chyba nie po to, żeby z powrotem go przyjmować. Ale teraz sytuacja się troszeczkę odwróciła, dlatego że gospodarka ruszyła. I ta produkcja w hucie nawet tej wielkości 30, 35, 40 tysięcy, ona jest. Kiedyś jej nie było.
Ale to jest zmiana, że cały czas budujemy drogi. Jest program zapowiedziany na konwencji PiS-u 15 kwietnia w Warszawie. Mosty, przeprawa plus, mosty plus. Ma powstać kilkadziesiąt mostów w całej Polsce. Zmiana rządu przyniosła strukturę zamówień produktów stalowych, że te zamówienia przestały iść do Niemiec czy innych krajów pochodzenia, a zaczęły trafiać do polskich hut. Takie zdanie jest prawdziwe, czy to jest wniosek za daleko idący?
Skoro huta produkuje, to na pewno nie produkuje swoich wyrobów na kupkę, bo w tej chwili się tego
do magazynu
nie robi. Czyli jeśli produkuje, to znaczy, że sprzedaje.
Produkuje od kiedy? Od 3 lat, od 2 lat, od kiedy ruszyła produkcja w hucie?
No myślę, że tak.
Jest korelacja z wyborami?
Tak, wyraźnie to widać. Wyraźnie to widać.
Kwestia przemysłu okrętowego to jest kwestia na inną audycję, bo rzeczywiście ze Szczecina, ze zrujnowanej i zniszczonej stoczni idealnie widać, jaki był łańcuch połączeń przez Poznań Cegielskiego, przez Hutę Częstochowa, aż na Śląsk, jak ten jeden prom spajał Polskę w jeden łańcuch produkcyjny od Śląska do stoczni w Trójmieście czy w Szczecinie. Kiedyś Częstochowa to było miasto dużego bezrobocia. Ponad 30%, czy około 30% w szczytowym okresie. Jak to teraz wygląda?
W tej chwili bezrobocie jest dużo mniejsze, co nie znaczy, że jest dobrze. Bo właśnie w Częstochowie brakuje nam miejsc pracy. Młodzi ludzie, którzy kończą szkoły, kończą studia, w Częstochowie nie zostają.
Wyjeżdżają
z Częstochowy. Niekoniecznie do zachodniej Europy, ale do innych miast, w których znajdują zatrudnienie i znajdują zatrudnienie za inne wynagrodzenie niż w Częstochowie. Dlatego, że
jaka
w Częstochowie
jest najczęstsza pensja na początek kariery zawodowej?
Najniższa krajowa.
Mimo że od roku, nawet od 2 lat przedsiębiorcy, pracodawcy alarmują, naszą główną barierą rozwojową jest brak rąk do pracy. Gdzie tu jest rozwiązanie tej zagadki? Przedsiębiorcy mówią, nie mają rąk do pracy. Młodzi ludzie muszą wyjeżdżać, bo pracy nie ma, a jeśli jest to za bardzo niską pensję, gdzie tu między tymi dwoma postawami jest problem? Gdzie jest rozwiązanie?
Problem
imigracja.
Problem leży w pieniądzu, bo młody człowiek, zakładając rodzinę i mając ofertę najniższej krajowej, no jednak szuka czegoś innego. W tej chwili świat stał się bardzo mały, Polska jeszcze mniejsza, można przemieszczać się w dowolne miejsce w bardzo krótkim czasie. I nie są związani jakby z miastem, z którego się wywodzą.
Młodzi ludzie mają inną mentalność. Znają języki, są odważni. Przychodząc do pracy, nie wiążą się z pracodawcą na rok, dwa, ale szukają sobie pracy, gdzie są większe wynagrodzenia i chwała im za to, bo przez to właśnie, przez te podejście, te wynagrodzenia muszą wzrastać z roku na rok.
Polska na naszych oczach w ciągu 2-3 lat z kraju, z którego ludzie masowo emigrują, stała się krajem, do którego ludzie masowo przyjeżdżają i mamy duży poziom imigracji. Rząd zapowiedział duży program, nowy program rządowy polityki migracyjnej, będzie zachęcał już nie tylko osoby z Ukrainy, Białorusi czy innych republik postsowieckich, żeby do Polski przyjechały, ale także z krajów Dalekiego Wschodu, Wietnam, Filipiny. Jak państwo jako związkowcy odczuwają napływ na nasz rynek pracy setek tysięcy, żeby mieć milionów rąk do pracy za wschodniej granicy?
Powiem na przykładzie TRW. Jest takie podejście pracodawcy do zatrudniania Ukraińców, obywateli z Ukrainy. Mamy około 100 osób zatrudnionych na pasach bezpieczeństwa. Powiem szczerze, jako związkowiec to żałuję tych pracowników, ponieważ oni muszą wyrobić 210 godzin miesięcznie i po pół roku są przemęczeni. Niektórzy wracają, ale to są jednostki. Natomiast podejrzewam, że gdy rynek się już zasyci tymi obywatelami, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, oni dalej pójdą na zachód, nie zostaną w Polsce.
To jest tak, że nasz rynek pracy cierpi, to nie przez napływ osób, ale przez to, że państwo nie jest w stanie wymóc na pracodawcach stosowania odpowiednich świadczeń i odpowiednich gwarancji dla tych osób, które przyjeżdżają i mają mniejszą świadomość prawa pracy, mniejszą, niesie także bezpieczeństwo ekonomiczne. Panie Przewodniczący, szczerze tylko proszę.
Nie mamy nic przeciwko obcokrajowcom, bo pamiętamy, że nasi koleżanki, koledzy, nasze dzieci również wyjeżdżały w poszukiwaniu lepszej pracy, innych środków do życia, gdzie indziej układali sobie życie i my przeciwko tym ludziom nic nie mamy. My tylko chcemy jednego, żeby byli traktowani tak jak polscy pracownicy, a polscy tak jak oni. Żeby
tutaj,
kolega powiedział, że u nas norma pracy to jest 160-168 godzin, a tutaj jeśli pracują 210, no to już jest różnica, prawda?
Czyli są inne warunki, mimo że rząd bardzo często, szczególnie
tak, oni nie są zatrudniani przez konkretnego pracodawcę, u którego świadczą pracę, tylko są zatrudnieni przez zupełnie obce firmy i wynajmowani danemu pracodawcy.
Mamy przypadek i podobno to nie jest koniec, że w polskim właśnie przemyśle stoczniowym, tym, który został, była praca niewolnicza osób z Korei Północnej, wynajmowana właśnie przez firmy zewnętrzne.
Ale u nas tak właśnie jest, że pracodawca poprzez firmy zewnętrzne zatrudnia tych obcokrajowców i nie ma kontroli nad tym, jak mają podpisywane umowy. Oni po prostu przychodzą do pracy, jak tu przewodniczący powiedział, są po prostu zatrudniani na ten etat i wykonują pracę tak, jak podpisywali ze swoją agencją pracy tymczasowej.
No to na koniec kwestia uzwiązkowienia. Jak to wygląda w rejonie częstochowskim? Jest z powrotem, wraca świadomość, że warto być w związku, że warto być związkowcem? Czy pokutuje taki pogląd, że związki to jest jakiś relikt przeszłości? panie przewodniczący?
Dobry pracodawca chce mieć u siebie związek zawodowy. Chce mieć partnera do rozmowy, partnera do wszelkiego rodzaju uzgodnień, bo przecież wiadomo, że pracownik czy pracodawca bezpośrednio z pracownikiem nie uzgadnia niczego. Jeżeli chodzi o region częstochowski, nie notujemy spadku członków związku z delikatnym wzrostem. Ale z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że nie przybywa w regionie częstochowskim miejsc pracy, bo jeśli przybywa miejsc pracy, to wiadomo, że miejsce pracy to człowiek, to pracownik.
Zapytam inaczej. W Toruniu przewodniczący chwalił się, że już 40, prawie 50% członków Solidarności to są osoby poniżej 40 roku życia. Pan się takim wynikiem może pochwalić?
Takim wynikiem nie mogę się pochwalić, choć mogę powiedzieć, że w jednym chyba zakładzie pracy, takim dużym zakładzie pracy, o którym nie powiedzieliśmy tutaj, bo to jest Huta Szkła Stozle, tam mamy właśnie bardzo duży wzrost uzwiązkowienia i to wśród ludzi młodych, dlatego że tam załogę stanowią ludzie młodzi.
Czyli jest światełko w tunelu. Na pewno na koniec problemy w prywatnych, średnich, mniejszych przedsiębiorstwach są. Średni pracodawca nie chce mieć związków zawodowych w swojej firmie cały czas, czy to ulega zmianie?
Myślę, że to idzie, zaczyna iść w dobrym kierunku. To, co powiedziałem przed chwilką, że no, pracodawcy idą po rozum do głowy i jednak no, chcą być tymi dobrymi pracodawcami i mieć u siebie partnera do rozmowy w postaci związku zawodowego.
Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego, NSZZ Solidarność, i Stanisław Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący tegoż regionu. Dziękuję panom bardzo serdecznie.
Dziękuję.